Kluczowy temat.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu. Poranna rozmowa Radia Poznań, a w niej Marcin Bosacki, kandydat Koalicji Europejskiej w wyborach do Europarlamentu. Witam, panie Marcinie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Widzę pana na ulicy w postaci plakatów, jakichś takich platform przejeżdżających. Dużo jest pana na ulicy. Nie ma tam natomiast Ewy Kopacz. Jak to jest, że pan jest widoczny o wiele, wiele bardziej, kandydat z dalekiego miejsca? Umówmy się.
Ja się bardzo cieszę, że jestem widoczny, natomiast byłem w życiu przez ponad 3 lata rzecznikiem, ale to był Radosław Sikorski i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a nie pani premier Kopacz. Więc tutaj mi trudno odpowiedzieć. Ja też ją widzę na plakatach, ale też ją widzę na spotkaniach z wyborcami. My wszyscy objeżdżamy całą Wielkopolskę. Ja byłem w kilkudziesięciu miastach i nie tylko, bo też na wsiach. Ja zresztą mieszkam pod Stęszewem na wsi, więc myślę, że jest nas jako Koalicji Europejskiej
sporo. Jako Koalicji tak, ale
sporo.
Premier Jedynka ma swoje obowiązki lokomocyjne. To jest lokomotywa listy wyborczej. To, że ona ma wielką szansę dostania się do Europarlamentu. Rozmawiałem z wieloma dziennikarzami z różnych mediów. Wszyscy mają ogromny problem z zaproszeniem Ewy Kopacz. Debaty, których unikała, nasza debata. Debata TOK FM. Nie było jej. No teraz się pojawiła, ale to jest ostatni tydzień tak naprawdę przed wyborami. To teraz jest taki trochę musik. Można powiedzieć brydżowy.
Powtarzam. Mogę odpowiadać za to, co ja robię. Myślę, że jestem niezwykle aktywny.
Jeszcze z pana
aktywny,
ten rzecznik
aktywny,
nie wyszedł, widzę.
W takim razie. W tej kampanii.
Dobrze.
W ostatnich dwóch dniach byłem w Pile, Czarnkowie, Mosinie, Stęszewie, Poznaniu i jeszcze paru innych miejscach.
Dobrze, w takim razie będę pytać o konkretne wypowiedzi. Tutaj już proszę się ustosunkować.
Oczywiście.
Nie macie wrażenia, że parę wam się gaw wypsnęło w tych ostatnich dniach? Rafał Grupiński, ta jego wypowiedź o związkach partnerskich. No, ktoś z boku może powiedzieć, przecież to jest czysty makiawelizm tak naprawdę. Nie mówimy o naszych celach wyborczych, bo zrazimy do siebie wyborców, ale to są nasze cele wyborcze. No tak można spuentować tę wypowiedź.
Nie, ja to odebrałem inaczej. Ktoś na marszu Polska w Europie, ogromnym marszu w Warszawie, na którym też byłem, Rafała Grupińskiego zapytał, on nie wiedział, że jest to podstawiony prowokator, o to, czy Platforma wprowadzi, czy koalicja, nie wiem, jak dokładnie brzmiało to pytanie, wprowadzi po wyborach związki partnerskie. I wydaje mi się, że Rafał Grupiński powtórzył to, co powtarza Grzegorz Schetyna od miesięcy, jeśli nie lat.
Czyli niektórym wyborcom nie możemy tego powiedzieć. No, czyli jest to gra polityczna.
Czyli, że jeśli taka będzie wola wyborców i wybiorą większość, która będzie tego chciała do przyszłego parlamentu, to tak się stanie. Natomiast czy to jest jeden z celów w tych wyborach? No nie, no bo to się nie decyduje w parlamencie europejskim, tylko w parlamentach krajowych.
Tylko mam wrażenie, że tu bardziej chodzi o taktykę niż o to, jakie tak naprawdę są cele. Czyli pokazanie trochę, jak my działamy w polityce. Nieprzejrzyście, nie do końca jawnie, inaczej niż głosimy i co zarzucamy na przykład partii rządzącej.
Nie sądzę, bo wie pan, znaczy to jest tak, że cele wyborcze są na te wybory, ale też pewnie na przyszłe jasne. Czy wśród nich będzie wprowadzenie związków partnerskich? Zobaczymy. To będzie też zależało od kształtu koalicji, która pójdzie. No w tej chwili Koalicja Europejska ma 5 partnerów czy członków. Zobaczymy, czy będzie mniejsza, czy większa na wybory parlamentarne.
A czy pan się czuje usatysfakcjonowany poziomem dyskusji na temat europejski w tych wyborach? Bo pan próbował do debaty wezwać Zdzisława Krasnodębskiego, Szymona Szynkowskiego-Welsenka.
Tak. I uważam, że debat o rzeczach najważniejszych dla Polski, czyli o polskiej polityce europejskiej, która w tym momencie moim zdaniem jest dramatycznie zła i zagraża podstawowym interesom państwa, a nawet racji stanu, jest za mało. Rozmawiamy o wielu innych rzeczach, też ważnych, ale głównie krajowych. Natomiast ja jako człowiek, który się zajmuje od ćwierć wieku sprawami międzynarodowymi i europejskimi, chętnie bym także z kontrpartnerami z PiS-u porozmawiał o tym więcej.
Mhm. A Szymon Szynkowski-Welsenk mówi, że nie dostał tak naprawdę od pana tego zaproszenia na debatę. I powiedział panu, cytuję, pan zresztą też to przeczytał, zabawny facet.
Pan Szynkowski, jak na człowieka, który jest przejściowo w dyplomacji, zachowuje się regularnie, mało dyplomatycznie. Natomiast ja powtórzę, bo pan Szynkowski, jak rozumiem, ma problemy z przeczytaniem prostego komunikatu. Zapraszał jego i mnie Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UEM i pan Szynkowski po tygodniach zwlekania, czy jego sztab, w końcu w ostatni piątek, zdaje się, odmówił.
Może trzeba jeszcze było bezpośrednio raz zaapelować.
Ale ja na Twitterze apelowałem. Ostatni raz apelowałem przedwczoraj. Nadal nie doczekałem odpowiedzi.
No, Szymon Szynkowski mówi, że pan próbuje się podpromować trochę jego kosztem i kosztem innych kandydatów. No bo ta lista wasza jest taka, że trzeba się gdzieś wykazać. Taka znaczy, jest ocena oczywiście...
Z całym szacunkiem...
kontrdebatującego potencjału.
Pan Szynkowski-Welsenk nie jest kimś, kto kogokolwiek może zachęcić do promowania się jego osobą.
No, jest to ważna postać natomiast, polskiej dyplomacji.
Natomiast rzeczywiście z powodu funkcji, którą przejściowo pełni politycznego wiceministra w MSZ-cie, chętnie bym jeszcze, mamy jakieś 36 godzin, chętnie bym jeszcze z nim porozmawiał o polityce
europejskiej.
Jak
rozumiem, europejskiej. To jest wezwanie do debaty.
Jak najbardziej, jeśli państwo nas obu zaprosicie, jestem do dyspozycji dzisiaj, jutro, dzisiaj w nocy.
A może się spotkajcie w jutro neutralnym miejscu.
Do 24. Możemy się spotkać pod pręgierzem na Starym Rynku, jak najbardziej.
Bardzo dobra koncepcja. To mówmy w takim razie o tych celach strategicznych, bo kolejny tweet, który się pojawił w przestrzeni publicznej, Michał Boni. Ta jego wypowiedź sprzed paru dni dotycząca tego, że cytuję, koledzy z różnych państw w Parlamencie Europejskim pytają mnie, co się z wami stało? Kiedyś byliście reprezentantami naszych interesów, dzisiaj odwracacie się plecami. No i ktoś może znowu powiedzieć, to brzmi tak, jakby Polska była reprezentantem cudzych interesów.
Myślę, że jest to sformułowanie nie najszczęśliwsze. Ja bym tak nie powiedział. Po co gramy w polityce międzynarodowej? Zwłaszcza w polityce europejskiej. Bo to jest oczywiście gra, staranie się o interesy własnego kraju. No właśnie po to, żeby realizować interesy Polski w szerszej grupie czy w szerszej rodzinie europejskiej. Tam zawsze są częściowo sprzeczne interesy, ale jest bardzo wiele wspólnych interesów.
Tylko to tak...
Żaden kraj europejski nie jest w stanie rywalizować gospodarczo czy handlowo z takimi potęgami jak Stany Zjednoczone czy Chiny na równych prawach. Nawet Niemcy. Mówiąc o Polsce,
ja
czy
mam wrażenie, że
Belgii,
wiele
czy Holandii.
Krajów nie jest w stanie rywalizować z Niemcami, z Francją.
Natomiast wspólnie Europa jest naprawdę potęgą, zwłaszcza gospodarczą. Szkoda, że nadal nie jest polityczną i obronną. I musimy działać w ten sposób, żeby się dogadywać z innymi partnerami, właśnie takimi jak Francja i Niemcy, myśmy to robili do 2015 roku, żeby nasze interesy w ramach tej szerokiej europejskiej rodziny były uwzględnione.
A czy to nie jest trochę taki piękny sen? Dlatego, że te realia takiej polityki narodowej na tym poziomie najniższym są bardzo brutalne.
Nie.
Ja wczoraj
nie.
rozmawiałem na przykład z prezesem PKP, który mówił mi, że... Była dyrektywa hałasowa wprowadzana i w ramach tej dyrektywy jedno z państw przeforsowało obowiązek stosowania tak zwanych kompozytowych wstawek hamulcowych w wagonach. I teraz się okazało, że przypadkowo tylko to państwo produkuje te wstawki. No i my teraz musimy za ciężkie pieniądze je kupować. I to jest brutalna gra interesów. My sobie możemy mówić o naszej wielkiej europejskiej rodzinie, ale tak naprawdę na tym poziomie podstawowym codziennie decydują
oczywiście,
się te sprawy.
Ale ja się z panem absolutnie zgadzam. Tylko należy umieć grać w tą grę interesów. I czym się różni ta gra interesów w Unii Europejskiej od gry interesów takiej jak w pierwszej połowie XX wieku, kiedy były wojny, ale nawet jak nie było wojen, to była gra nacjonalizmu. W tym, że Unia Europejska daje wszystkim pewne reguły, których wszyscy muszą przestrzegać. I teraz panu powiem przykład innej dyrektywy, w której Francja próbowała ograć Polskę i w końcu ograła za czasów PiSu, a za czasów rządu, w którym ja miałem zaszczyt być ambasadorem, To jej się nie udało. To jest dyrektywa o tak zwanej pracy delegowanej, to jest trudne słowo, ale chodzi w sumie o to, żeby polskie firmy usługowe działające na rynkach właśnie francuskim, niemieckim i tak dalej, mogły płacić nawet nie podatki, ale składki obciążenia w Polsce, co oczywiście daje im wielkie przewagi. I do 2015 roku Francja przez 5 lat próbowała to zrobić i myśmy ją skutecznie blokowali, bo byliśmy w Unii Europejskiej silni, a w ciągu 2 lat od przejęcia władzy przez PiS, tą sprawę
trochę
poddał.
Czynników międzynarodowych, bo tu akurat w tej sprawie przyszedł Macron, który na tym zbudował w dużej mierze swoje poparcie polityczne i nakłonił Niemcy do zmiany stanowiska
w tej sprawie. No więc właśnie, jak Francja jest silna, a Polska była... jest słaba, ale Czy wcześniej prezydenci Francji czy premierzy Francji nie byli silni? Też byli.
Panie Marcinie.
Ale myśmy również byli silni, potrafiliśmy budować koalicję w Unii Europejskiej, czego ten rząd kompletnie nie umiera.
To jeszcze pana jedną rzecz zapytam, bo pan mówi tyle o dyplomacji, a Partia Wiosna skarży się, że plakaty Marcina Bosackiego zaklejają plakaty Sylwii Spurek. I to są tylko plakaty Marcina Bosackiego. I zwracali się do waszego komitetu z apelem, żeby tego nie robić.
I sprawa dotyczy sytuacji sprzed 2 tygodni. Był to jeden dzień, kiedy firma kolporteska się pomyliła i zaczęła naklejać nie tyle na plakatach Sylwii Spurek, co na tablicach numer 3, ponieważ niestety ktoś w tej firmie pomyślał, że skoro mamy listę numer 3, no to naklejamy na...
Ale dlaczego tylko u Marcina Bosackiego takie coś
nastąpiło? No bo firma, która mnie obsługuje, niestety tak zrobiła. Myśmy przeprosili zarówno Sylwię Spurek, jak i Partię Wiosna i więcej to się nie powtórzyło. Sprawa się skończyła 2 tygodnie temu.
Panie Marcinie, to na koniec każdemu kandydatowi zadaję to pytanie. Pańskie pomysł na Unię Europejską. Ja wiem, że to jest smog, kwestie transportu. Jeżeli dobrze pamiętam, walki z rakiem. Dobrze odrobiłem tę lekcję?
Dobrze pan odrobił tę lekcję. To są 3 rzeczy. Program zdrowia, bo Unia Europejska musi zacząć się zajmować zdrowiem Europejczyków, bo z tym jest coraz gorzej. Po prostu się starzejemy. Muszą być pieniądze i to poważne w miliardach. Także dla Polski i także dla Wielkopolski. Bez tych pieniędzy europejskich nadal będą kolejki na SOR-ach, takie jakie są, albo coraz dłuższe, jak przez ostatnie 3 lata. I zaczniemy umierać coraz szybciej. To jest tragedia, że po 27 latach transformacji, kiedy coraz bardziej rosło długość życia Polaków, od 2 lat ono spada. To jest tragiczne. Druga, walka ze smogiem i walka ze zmianami klimatycznymi. Musimy zacząć odchodzić od węgla skuteczniej niż do tej pory. I też nie zrobimy tego bez pieniędzy europejskich. I po trzecie, transport publiczny i dla Poznania, i dla Wielkopolski, kolej metropolitalna.
Czyli dedykuje pan to tym razem
Wielkopolską. Ale wszystko zależy od tego, jak my będziemy silni w Unii Europejskiej, jak będziemy silni w Brukseli i w Strasburgu.
A my nie jesteśmy silni.
I bez tego nie uda się tych pieniędzy załatwić.
A ja sobie tak myślę, przyjeżdża Jean-Claude Juncker, udziela wywiadu dla Rzeczpospolitej i mówi, że nie przyjął go prezes Kaczyński. No to moim zdaniem świadczy o tym, że on zabiegał prezesa Kaczyńskiego, a nie, że prezes Kaczyński o niego. I że liczą się z nami. Tak już puentując to.
Powiem tak, Jean-Claude Juncker nie jest wielkim bohaterem mojej bajki. Uważam go za niezbyt udanego szefa Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że następny szef Komisji Europejskiej będzie skuteczniejszy w walce o silną, solidarną Europę.
Tylko wie pan, te koncepty się w Unii ścierają.
W tej chwili dużo więcej pozytywnych rzeczy robi w Unii Europejskiej szef Rady, czyli Donald Tusk.
No tak, nie spodziewałem się innej odpowiedzi z ust kandydata Koalicji Europejskiej.
Ale naprawdę, to jest wybitny polityk, nie tylko polski, ale również europejski.
Ale Juncker to też jest na swój sposób wybitny polityk, bo nigdy by nie był szefem Komisji Europejskiej. Co więcej, łączy różne interesy, bo wiadomo, że w Komisji Europejskiej też trwa dyskusja.
Był raczej kandydatem kompromisowym różnych ścierających się sił 5 lat temu. Czy jest skutecznym? Historia oceni.
Pytanie, no moim zdaniem Donald Tusk jest skuteczny niezbyt, po tak, Brexicie. Też historię ocenił.
Ale właśnie, znaczy to jest... To Jean-Claude Juncker obiecywał, że do Brexitu nie dojdzie, że Brytyjczycy zagłosują inaczej.
A Donald Tusk
się
mówi,
pomylił.
Że
tak samo się myli się w sprawie ewentualnego polexitu.
Marcin Bosacki, kandydat Koalicji.
Dziękuję bardzo za rozmowę o Europie, bo jest jej rzeczywiście w tej kampanii zbyt
mało. To prawda. Dobrego dnia, proszę.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.